Polskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam poświątecznie.
No właśnie, poświątecznie, bo ja trochę z tematem do pana prezesa przedświątecznym, kiedy pracownia Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała badania pogłębione na temat tego, jakie są oczekiwania Polaków, jak Polacy patrzą na teraźniejszość, na sytuację gospodarczą. No i z tych danych, przynajmniej zdaniem pana prezesa, wynika, że coś się zmieniło, że w polskim społeczeństwie narasta obawa o takie zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych, że jednym słowem gdzieś w umysłach polskiego społeczeństwa pojawiło się słowo kryzys. Nie wiem, czy dobrze to czytuję i co to może oznaczać.
Znaczy, faktycznie mamy takie dwa pytania, które regularnie zadajemy co miesiąc i w naszym marcowym badaniu takie były już pierwsze oznaki tego, że coś się w tej gospodarce, zdaniem Polaków, co jest bardzo ważne, coś się niefajnego dzieje. Takie są sygnały w niektórych grupach, które pokazują, że nie jest najlepiej. To było zaraz na początku tego konfliktu w Iranie. Jesteśmy ciekawi, jak te wyniki będą wyglądać w kwietniu. Ale my zadajemy dwa pytania. Pierwsze dotyczące twojej własnej, obywatelu, sytuacji finansowej. Jak ją oceniasz w najbliższych 3 miesiącach? Czy będzie bardziej pozytywna, czy bardziej negatywna? Czyli badamy taki optymizm Polaków co do ich sytuacji finansowej. A drugie pytamy o stan gospodarki w Polsce generalnie, ogólnie. Jak im się to wydaje? I w jednym i drugim pytaniu w niektórych grupach widzimy takie symptomy, że Polacy zauważają, że może nie dzieje się najlepiej.
Co to może dla polityki oznaczać? I to, no to jest tylko anotacja, że jeżeli nagle Polacy sami myślą, że idzie kryzys, no to to może też mieć przełożenie na gospodarkę realną, to abecadło ekonomii, prawda? Samo sprawdzająca się przepowiednia. To zanim pytanie o politykę, to na ile to jest inne, odmienne na tle ostatnich badań, z ostatnich kwartałów, bo opozycja, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja również no, często wieszczą kryzys, a ostatnie miesiące jakoś były łaskawe pod tym względem dla rządzących. Tu jest jakaś jakościowa zmiana na tle badań z ostatnich 2 lat?
Znaczy zmiana jest, chociaż w konkretnych grupach. Znaczy w grupie ogólnej te zmiany nie są aż tak duże, ale widzimy takie symptomy w niektórych grupach. Na przykład osoby, które deklarują, że pracują w sferze budżetowej. I tam od kilku miesięcy te negatywne nastawienie rośnie. I zastanawiamy się, czy osoby pracujące w strefie budżetowej coś więcej wiedzą. Jakby no, one sobie zdają sprawę, jak funkcjonuje państwo, czy są jakieś oszczędności. Drugą taką grupą są osoby starsze. Tam też te negatywne, nieoptymistyczne nastroje też rosną. Ale mówię, to jest bardzo ważne. To są tylko symptomy. Znaczy, to nie jest pokazane, że to jest 10 plus w górę, jeśli chodzi o negatywne rzeczy. Tak jak na przykład było w 2022 roku, gdy mieliśmy wysoką inflację. Tam ponad 50% deklarowało, że sytuacja będzie się pogarszać. Dzisiaj jesteśmy daleko od tej sytuacji. Raczej wychwytujemy pewne symptomy i tłumaczymy sobie przez to też te działania rządu spowodowane z cenami paliw, bo one były dosyć szybkie i dosyć takie zdecydowane, te obniżenie cen paliw. Znaczy, wydaje mi się, że w rządzie też zdano sobie sprawę, że to jest kluczowa rzecz. Znaczy, gospodarka jest absolutnie tematem numer jeden w polskiej polityce. To był temat numer jeden w 2023 roku, gdy zapytaliśmy w Exit Poll o najważniejszy temat kampanii, czyli sytuacja gospodarcza. To był temat numer jeden w kampanii prezydenckiej. To znaczy, prezydent nie ma aż tak dużego wpływu na gospodarkę. Ale nawet tam Polacy powiedzieli, że najważniejszym tematem dla nich w tej kampanii wyborczej była sytuacja gospodarcza. Więc mówimy tutaj o absolutnie kluczowych elementach polskiej polityki i tego, co będzie wpływać na wybory w 2027 roku.
To jeżeli jest tak, że ta gospodarka dominuje, to właśnie w którym aspekcie, bo też trochę pan powiedział, w którym segmencie wyborców i na ile jest tak, że kiedy liderzy w koalicji rządzącej, Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą raport OGP, na przykład inny raport, ale też polecam, wezmą do ręki, przeczytają badania i powiedzą, nie jest dobrze, bo to dotyka kluczowej grupy wyborców dla zwycięstwa.
Cieszę się, pan redaktor ma raport 1000, on trafia do 1000 najważniejszych osób w państwie, więc pan redaktor jest w 1000.
Nie ma to jak komplement za komplement, ale nie, raport jest niezwykle ciekawy. Jeszcze jestem przed taką wnikliwą lekturą, ale już z pobieżnej jest naprawdę wejście w głąb polityki. To się rzadko zdarza w polskiej debacie publicznej.
Cieszę. A wracając do badań, bo jedną z takich grup, takich symptomów, które mogłoby zainteresować polityków i ich zaniepokoić, jest grupa osób, które deklarują w poglądach politycznych nie wiem. To znaczy, to są ludzie, którzy nie identyfikują się ani z prawicą, ani z lewicą. Nie są zaangażowani za bardzo politycznie. Ta grupa zawsze w każdych wyborach głosuje na coś innego. Kiedyś głosowała na Kukiza, kiedyś głosowała na Szymona Hołownię. To jest mniej więcej w badaniach około 10% deklaruje, że nie wie, jakie ma poglądy. Jakby nie interesuje się bardzo polityką. I w tej grupie ten pesymizm gospodarczy rośnie. I to jest bardzo ważne, bo te 10%, które nie jest zaangażowane po jednej, drugiej stronie, nie jest, albo nie są kibicami Kaczyńskiego, albo kibicami Tuska, tylko po prostu troszeczkę siedzą z boku od tej polityki, obserwują i w zależności od tego, o czym są te wybory, idą na wybory albo nie idą, albo głosują na jedną stronę, albo na drugą, to w tej grupie ten pesymizm rośnie. Więc to jest na przykład ta grupa, która głosowała kiedyś na trzecią drogę, czyli po części dała to zwycięstwo trzeciej drodze. Więc wydaje mi się, że te symptomy, te takie punktowe rzeczy, które pokazaliśmy na tym naszym nagraniu i w naszym raporcie, są istotne z punktu widzenia polityki, ale to dopiero początek. Znaczy, to było badanie w marcu. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy te trendy się utrzymają też w kwietniu, kiedy tak naprawdę ta sytuacja gospodarcza była kluczowa. Mieliśmy święta, co jest bardzo ważne, bo Polacy zawsze w okolicach świąt bardziej podchodzą do swojego portfela serio, to znaczy no, wydają więcej pieniędzy, bo są święta, rozmawiają przy świątecznym stole, czy jest dobrze, czy jest źle. Co ciekawe, dla polskiego rządu do lutego nie działo się akurat zbyt źle, to znaczy gospodarka nawet się rozwijała, niskie bezrobocie, znaczy tam w danych widać był optymizm, to się zmieniło w marcu, jeśli chodzi o sytuację w Iranie. I pytanie, na ile to ta sytuacja będzie trwać i na ile wpłynie na polską gospodarkę, a później na polską politykę.
To jeszcze zobaczmy, na ile Iran tutaj, jak rozumiem, z jednej strony mamy tą rzeczywistość, która dopada Polaków w kosztach na stacjach benzynowych, a potem dalej w kosztach już w niemal każdym punkcie usługowym, czy się nabywa towary, ale mamy też poziom narracyjny, no i zawsze przy takich wypadkach partie polityczne starają się wskazać winnego kogoś innego. Czy to już można powiedzieć, jak to rozrzucanie win, bo dzisiaj mamy 39 dzień od tej agresji, więc to trochę czasu już minęło. No PiS mówi drożyzna Tuska, Tusk mówi drożyzna Trumpa, czyli drożyzna de facto PiSu. Która narracja może być bardziej chwytliwa, która może przeważyć?
Myślę, że dowiemy się jutro. Jutro publikujemy nasz sondaż. Nie wiem, jakie są jeszcze wyniki. Skończyliśmy to badanie tuż przed świętami, więc zobaczymy, jak to się przełoży na poparcie partyjne. Doświadczenie mówi, że za ceny na stacjach paliw odpowiada rząd i rządzący. Taka jest zawsze specyfika rządzących. Odpowiadał rząd Morawieckiego, jak była inflacja, jak był COVID i wszystkie te rzeczy związane z tymi. Po prostu oczekujemy od rządzących, żeby było dobrze. Podobnie jest teraz z punktu widzenia cen na stacjach paliw, dlatego też dosyć szybka reakcja rządu, jeśli chodzi o obniżenie tych cen, bo to jest jednak kluczowe. Od razu widzieliśmy, że urosła inflacja w marcu bardziej niż w poprzednich miesiącach. Znaczy, to są takie rzeczy, które realnie wpływają na życie Polaków. Polacy średnio śledzą to, co się dzieje za granicą i średnio analizują sytuację geopolityczną, kto jest za to odpowiedzialny, Trump, kto go popiera. Dla nich kluczowe jest to, czy im się lepiej, czy gorzej żyje. Bardzo proste. I te ceny paliw są takim też wyznacznikiem, czymś, o czym się mówi. Co ważne, dużo częściej tankują mężczyźni, a wśród mężczyzn z poglądami prawicowymi tam jest więcej wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Grzegorza Brauna, więc to też nasila ich mówienie, a ten rząd Tuska to w ogóle nic nie robi i robi bardzo źle. Więc na pewno to ma duże konsekwencje na polską politykę, moim zdaniem dużo większe niż te spory o sejf, o których rozmawialiśmy ostatnio, bo one się bardzo tak ta polaryzacja po prostu zjadła ten spór. Jedna strona była za własną opcją, druga strona była za własną opcją. Kwestie gospodarki przekraczają jednak pewne te granice i dotykają te kilka procent, które zmienia zdanie z jednej lub drugiej strony.
Pytanie, na ile ta akcja Donalda Tuska będzie skuteczna, bo jak rozumiem, to trochę tak jest, czyli taką tezę pan postawił w swoim nagraniu, że to ta nie wiem czy szybka, no opozycja powie za wolna o kilka tygodni, tak powie Konfederacja, tak powie PiS, ale to rzeczywiście jest ponadstandardowe działanie, jak na logikę rządów Donalda Tuska, który no jednak wierzy w wolny rynek, a tu nagle ceny maksymalne, no czyli coś z rodem z trochę innej skrzynki narzędziowej, raczej tej bardziej socjaldemokratycznej, czy bardziej interwencjonistycznej.
Tak mi się wydaje i tak przeglądając te dane doszliśmy do wniosku, że być może, znaczy na pewno rząd ma podobne dane, nawet dużo dokładniejsze, dużo częściej realizowane. I też Donald Tusk ma doświadczenie polityczne, że co jak co, ale gospodarka i wpływ na portfel wpływają na politykę bardzo mocno. Więc wydaje mi się, że te zdecydowane działania były podjęte właśnie dlatego, że te symptomy były już widać. A ten optymizm w gospodarce jest rządowi potrzebny do tego, żeby myśleć o tym, żeby uzyskać reelekcję. Tak było w 2019 roku. Te oceny rządu, ten optymizm gospodarczy był na tyle wysoki, że PiS wygrał kolejną kadencję, wygrał samodzielne rządy. Donald Tusk, żeby myśleć o tym, żeby zdobyć kolejne 4 lata, musi utrzymać ten optymizm gospodarczy. Zresztą Donald Tusk bardzo często o tym mówi. Rok przełomu, będzie dobrze, idzie nam świetnie, 20 gospodarka. Ta duża część tej komunikacji rządu była oparta o ten optymizm. I nagle, gdy się pojawia pesymizm, bo się dzieje coś złego za granicą, bo ceny paliw rosną, bo przez ceny paliw rosną też inne ceny, no to mocno, mocno miesza w tej narracji rządu, bo tak naprawdę oprócz tego optymizmu rząd Donalda Tuska niewieloma rzeczami może się pochwalić, choćby z tego względu, że jakieś kluczowe ustawy, które by rząd Tuska chciał wprowadzić, zawetuje prezydent Nawrocki. Tak więc ten optymizm gospodarczy moim zdaniem jest tutaj absolutnie top tematem politycznym teraz i będzie też tematem politycznym w 2027 roku.
Ale czyli nie o kwestie małżeństw jednopłciowych, nie o kwestie aborcji, nawet nie o kwestie Trumpa albo przeciwników Trumpa, czy kwestie o Trybunał Konstytucyjny. Następna kampania będzie tylko o to, ile Polacy mają w portfelu. Koniec końców to jest ta dominująca w wyborach emocja, która przeważa na jedną lub drugą szale zwycięstwo.
Tak samo było w 2023 roku przy dużo wyższych emocjach dotyczących czy aborcji, czy sądów, czy afer i tak dalej. I tak tematem numer jeden była sytuacja gospodarcza, a zadaniem dla rządu numer jeden było odblokowanie pieniędzy z KPO. Polacy głosują portfelem i to nie tylko Polacy, na całym świecie często tak jest. Znaczy wydaje mi się, że też wyborcy Koalicji Obywatelskiej czy wyborcy Lewicy są w stanie rządowi Tuska wybaczyć brak właśnie ustawy o związkach partnerskich, brak zmian ustawowych, jeśli chodzi o aborcję, ale nie zaakceptują tego i nie pogodzą się z tym, że im się po prostu będzie gorzej żyło, że będą mieć mniej w portfelu. Jakby to jest absolutnie kluczowy argument zawsze. I mówię, wydaje mi się, że to jest jedyna rzecz, która rządowi Tuska została, ten optymizm. Ta gospodarka sobie działa sama. Specjaliści mówią, że im mniej rząd w to ingeruje, tym lepiej dla gospodarki. Faktycznie było tak, że ta gospodarka się rozwijała i ten optymizm rósł do momentu właśnie do marca, kiedy wybuchł ten konflikt. I teraz zobaczymy, jak długo on potrwa, jaki duży będzie mieć wpływ na polską gospodarkę. Ale na pewno to problemów rządowi Tuska przydało.
To jeszcze dwa tematy bym poruszył w naszej rozmowie, trochę od tego badania odbiegające. Po pierwsze, służba zdrowia, dzisiaj konferencja przemysłowa Czarnka, wniosek o wotum nieufności. Podobny wniosek zapowiedziało, że złoży koło Razem, nie ma tylu podpisów, no ale może też zbierać. Nie wiem, czy jakoś się sumuje. Przed nami jeszcze debata i głosowanie nad Heni Kloską. Ale to jest trochę osobna sprawa. Na ile służba zdrowia jest takim tematem, który też może rozgrywać polityczne emocje i jeżeli się te czarne scenariusze ziszczą, o których pisze ostatnio Patryk Słowik na portalu Zero, że rzeczywiście ta służba zdrowia publiczna gdzieś przejdzie załamanie już w połowie roku i ludzie będą dość często odsyłani z kwitkiem.
Znaczy, nie wierzę w ten scenariusz, bo na zapaść w służbie zdrowia żaden rząd nie może sobie pozwolić. I uważam, że tak jak z cenami paliw, tak służbą zdrowia te pieniądze zostaną dosypane z tego względu, że każdy rząd musi sobie z takim scenariuszem poradzić. Ale z punktu widzenia służby zdrowia on nigdy nie odgrywał ten temat kluczowej roli z tego względu, że Polacy nie wierzą, że cokolwiek można w tej służbie zdrowia zmienić. To znaczy dopóki ona jakoś funkcjonuje, to nikt nie jest wiarygodny mówiąc my przyjdziemy i zlikwidujemy kolejki, naprawimy. Jakby Polacy w to nie wierzą, kiedyś robiliśmy takie badania. Mimo, że służba zdrowia zawsze jest też oceniana przez Polaków jako ten jeden z najważniejszych
tematów. Myślę wysoko, na drugim, na trzecim, sami na pierwszym miejscu, tak? Co jest tak, źle, no to służba zdrowia zawsze jest w top 3 prawie.
To jest oceniane przed kampanią, ale w trakcie, na przykład jak my robimy badania Exit Poll, służba zdrowia już nie jest tak wysoko jako ten najważniejszy temat i o nim się też w kampanii wyborczej za bardzo nie mówi. Z tego względu, że bardzo trudno jest przekonać Polaków i być wiarygodnym w tym, żeby powiedzieć, my to zmienimy, znaczy mamy pomysł. To jest bardzo trudno, żeby tak zadeklarować. To jest standardowo, każda opozycja krytykuje rząd, jeśli chodzi o służbę zdrowia, bo ona za każdym razem źle funkcjonuje. Tak jak mówię, nie wierzę w scenariusz, że ta służba zdrowia by się załamała, bo to faktycznie potem by, to tak jak z gospodarką, wpłynęłoby to absolutnie na rząd i te pieniądze na pewno się znajdą. Ale nie sądzę, żeby w 27 roku naprawa służby zdrowia stała się jakimś kluczowym tematem debaty publicznej, bo tu potrzebny by był temat, potrzebny był pomysł, jak tą służbę naprawić i wiarygodność, znaczy mówiąc, żeby ci Polacy uwierzyli, że ktoś tą służbę zdrowia może naprawić. A nie widzę takiego ani pomysłu, ani wiarygodności.
A propos wiarygodności, na koniec temat ewentualnej frondy z Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego i badań, które się pojawiają. No, ja przyznam się szczerze, że tego nie mówiłem publicznie, bo to taka informacja jednoźródłowa, ale ktoś mi mówił właśnie, że premier Mateusz Morawiecki pokazuje badania, w których jego ewentualna potencjalna partia ma 15%. Teraz się takie badania pojawiły, że właśnie jakaś, że jest, to jest dziwnie ujęte, bo to jest, czy zagłosowałby, czy jest taka potencjalna forma, czy jeżeli by się pojawiła, to czy może rozważałbyś głosowanie i tam się pojawiła cyfra 15,7%, o ile dobrze pamiętam procent, więc to jakoś korelowało z tymi przesłuchami, które jeszcze na długo przed świętami chodziły po tak zwanym mieście. Na ile jest tak, że jest przestrzeń na nowe centrum? To już bardziej poważnie zapytam. Właściwie Mateusz Morawiecki, PSL, Kośniak-Kamysz. Czy pan widzi taką przestrzeń, jakąś emocję społeczną, że taki projekt jest potrzebny?
To jest bardzo dużo wątków. Znaczy, zacznijmy od tego badania. Znaczy, potencjał partii politycznej nie pyta się, czy byś zagłosował, bo tak kiedyś Homo Homini, czyli dzisiejszy Ibris, zapytał o partię republikanów Wiplera i ona tam w sondażu miała 19%. I to się skończyło tym, że Homo Homini musiał zmienić nazwę na Ibris. Dzisiaj ten manewr się powtarza. Pytanie, czy zagłosowałbyś, jest zupełnie niewiarygodne, bo o partię trzeba zapytać po prostu pytając, na kogo zagłosować. I wtedy ten wyborca musi podjąć decyzję, czy na PiS, czy na Morawieckiego. My takie badanie zresztą przeprowadzimy, bo kolejny raz pojawia się taka wrzutka i to nas mocno denerwuje z tego względu, że jest to absolutnie niewiarygodne. Więc zapytamy normalnie, tak jak zapytamy o partię Morawieckiego, zobaczymy, jaki ten wynik będzie. A jeśli chodzi o ten nowe centrum, znaczy partia Morawieckiego nie będzie partią centrum. Znaczy na partię Morawieckiego mogą zagłosować wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Kropka. Też nie wierzę w partię Morawieckiego i PSL, bo są dwa różne elektoraty. O czym przekonał się też Szymon Hołownia, który próbował tutaj lawirować pomiędzy jedną, drugą stroną. Wyznacznikiem dla tych wyborców jest stosunek do Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. I te dwie grupy, czyli potencjalnych wyborców Morawieckiego i potencjalnych wyborców PSL-u są zupełnie inne. Bo wyborcy PSL-u uważają, że Kaczyński jest zdrajcą, a Donald Tusk jest okej. Okay, a wyborcy Morawieckiego mówią, Donald Tusk jest zdrajcą, a Jarosław Kaczyński jest okej. Okay. Znaczy to są zupełnie, nie da się złączyć tych grup. Ale to jest jakby kluczowe z punktu widzenia partii Mateusza Morawieckiego, że ci wyborcy, nie Konfederacji, no bo wyborcy Konfederacji nie znoszą Morawieckiego. Nie wyborcy Brauna, no bo on jest zupełnie już by po innej stronie. Czyli te 30% partii, którzy dzisiaj głosują na partię Jarosława Kaczyńskiego, musieliby podjąć decyzję, żeby zdradzić Kaczyńskiego i zagłosować na Morawieckiego. I wiemy z historii, jak to się kończyło, na przykład przy Zbigniewie Ziobro. Zresztą ta kwestia lojalności do patrona politycznego jest w polskiej mentalności bardzo silna. I to się zawsze źle kończyło dla tych, którzy wychodzili z takiej partii. Bo jedno trzeba powiedzieć o Morawieckim. Znaczy Morawiecki nie byłby w polityce, gdyby nie Jarosław Kaczyński. I dzisiaj PiS ma wyborców 60+, czyli ludzi, którzy tą lojalność, ta wartość jest dla nich kluczowa. I powstaje partia Morawieckiego w kontrze do Jarosława Kaczyńskiego, czyli jest takim zdrajcą, który mówi, to teraz ja chcę. No to ja nie spodziewam się tutaj sukcesu. I wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki też. On może pokazywać te dane, ale ja uważam, że to jest bardzo inteligentny polityk, który ma bardzo inteligentne zaplecze, które wie, jak interpretować te dane. I dzisiaj tej przestrzeni nowej partii nie ma.
Ale to zaplecze, z którym też czasami mam okazję się spotkać w różnych okolicznościach, a to na konferencja, to w Sejmie, żeby była jasność, w takich okolicznościach, żadnych innych, to to mówi, PiS-owi najbardziej ubyło na ku centrum, a nie na prawicy. No i tu jest jakiś zasób elektoratu, który można byłoby wyłowić. Tylko jeszcze są dane co do, to chyba o tym już też wspominaliśmy, co do takiego akceptu, czy przywiązania do partii politycznej. I w roku 2023 70% wyborców PiS-u, którzy postawili krzyżyk przy PiS-ie, mówiło, ja się z tą partią utożsamiam, to jest moja partia. Podobnoż teraz w badaniach osób, które mówią, ja zagłosuję na PiS, to tylko 40% mówi z tych obecnych, 20-kilku procent, to jest moja partia, się z nią identyfikuje. No i pokazują, to jest właśnie brak pójścia, to jest odpuszczenie centrum, to mówią zwolennicy Mateusza Morawieckiego.
Tak, tylko jakby to zaplecze umyka jej kluczowa dane. Znaczy, pomiędzy 2019 a 2023 rokiem, kiedy premierem i twarzą PiS-u był Mateusz Morawiecki, z 43 spadło im do 35, znaczy to za kadencji Mateusza Morawieckiego ci wyborcy, właśnie częściowo centrowi, odpłynęli od PiS-u i zagłosowali na przykład na trzecią drogę. Znaczy to nie później i nie wtedy, kiedy twarzą tej partii był czy Kaczyński, czy Czarnek, ale Mateusz Morawiecki był twarzą rządu Prawa i Sprawiedliwości i decyzje rządu Morawieckiego spowodowało, że duża część tych wyborców właśnie centrowych odpłynęło na przykład do trzeciej drogi. Dzisiaj ci wyborcy są w Konfederacji, więc jakby często zapomina się o tym elemencie, kiedy ci wyborcy uciekli. Bo te pozostałe 6% czy 5%, które uciekło do Grzegorza Brauna, jednak to nie są wyborcy centrowi. Więc to są takie spiny, jakby ja to szanuję, to jest polityka. Każdy przedstawia swoje argumenty. Ja jestem absolutnie przekonany, że to zaplecze wie, że dzisiaj tej przestrzeni na nowe partii nie ma, a szczególnie nie ma przestrzeni na partię z PSL-em.
To już na koniec, efekt Czarnka istnieje czy nie istnieje? Pierwsze badania także OGB już się pojawiły. Coś możemy powiedzieć przed tym jutrzejszym badaniem?
Ja nie znam wyniku, więc jakby dopiero sobie to liczymy. Były święta, trzeba odpoczywać. W naszym pierwszym badaniu, które to było tuż po ogłoszeniu, tam było jakiś plus jeden dla Prawa i Sprawiedliwości, co nic nie znaczy statystycznie, więc jesteśmy sami ciekawi, jak się to potoczy. W innych badaniach widzę, że tam jednak PiS-owi rośnie, ale moim zdaniem głównie dlatego, że te sondaże też mocno zaniżały Prawo i Sprawiedliwość. W naszych badaniach od mniej więcej lipca poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest w stałych ramach 28, 29, 30%. Nic tu się nie działo tak naprawdę z poparciem Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie miesiące. Te sondaże zaniżające Prawo i Sprawiedliwość trochę działały jak to zaniżające poparcie dla Karola Nawrockiego, który w pewnym momencie nawet był na trzecim miejscu. Moim zdaniem to po prostu nie była realna rzeczywistość polityczna, ale sam jestem ciekaw, jak to badanie przeprowadzone z przeciętami pokazuje.
Często powtarza pan prezes, że przewiduje, a potem się myli, że wyniki badań pana zaskakują, więc już nie będę dopytywał. Nie obstawimy, nie mówię pana na to, czy jutro.
Ja chętnie, jak opublikujemy, sam zobaczę te wyniki, to albo się
to będziemy je analizować i komentować. Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.